Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Co tam, panie, w literaturze?
Przed tygodniem przedstawiłem państwu pokrótce wyniki ankiety 100 tomów wierszy na stulecie 1918-2018. Dzisiaj trochę statystyki związanej z tą ankietą. Ankietę rozpisała redakcja dwumiesięcznika Topos, zapraszając do udziału ponad 200 krytyków literackich i badaczy literatury. Zaproszenie przyjęło ponad 50 literaturoznawców. Nasi słuchacze wiedzą już, że za najlepszy tom minionego stulecia uznany został Pan Cogito Zbigniewa Herberta z 1974 roku i że niewiele ustępują mu Łąka Bolesława Leśmiana z 1920 roku, pozycja druga, i Niepokój Tadeusza Różewicza z 1947 roku, pozycja trzecia. Więcej niż 100 punktów uzyskały książki sklasyfikowane na czterech pierwszych miejscach. Pan Cogito, Łąka, Niepokój i Ocalenie. Od 188 do 133 punktów. Żeby państwu zobrazować różnicę w punktacji, dodam dla porównania, że zamykająca pierwszą dziesiątkę Mapa pogody Jarosława Iwaszkiewicza zgromadziła 56 punktów, natomiast kończąca pierwszą setkę Inna bajka Rafała Wojaczka 9 punktów. Rekordzistą, jeśli chodzi o statystykę zgłoszeń, jest pan Cogito Zbigniewa Herberta, bowiem aż 36 z 50 respondentów umieściło ten tytuł na swojej liście. Tylko nieco rzadziej pojawiały się Łąka Bolesława Leśmiana u 33 respondentów, Niepokój Tadeusza Różewicza u 31 respondentów, Obroty rzeczy Mirona Białoszewskiego u 29, Mapa pogody Jarosława Iwaszkiewicza u 27, Ocalenie Czesława Miłosza w 26 ankietach i Nuta Człowiecza Józefa Czechowicza w 25. Naturalnie wszystkie te tomy znalazły się w pierwszej dziesiątce. Nie chcę państwa statystyką zanudzać, więc na dzisiaj na tym poprzestaniemy. Do ankiety wrócimy przynajmniej jeszcze raz, żeby kilka innych ciekawostek z nią związanych państwu przekazać w przekonaniu, że są to rzeczy istotne.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Znajdujemy się w sercu Curychu, w redakcji renomowanego niemieckojęzycznego dziennika Neue Zürcher Zeitung. Tytuł ten ukazuje się nieprzerwanie od 1780 roku. Jest ze mną Andreas Breitenstein, dziennikarz, współodpowiedzialny za działy Feuilleton oraz Meinung und Debatte, opinie i debaty, a także, czy przede wszystkim, krytyk specjalizujący się w literaturze Europy Środkowej i Wschodniej. Andreas Breitenstein jest laureatem prestiżowej nagrody dla krytyków Alfred Kerr Prize, którą otrzymał w 2017 roku. Odbierając ten laur, powiedział między innymi: nigdy nie miałem ambicji, żeby zostać pisarzem. Wymysł, jakoby krytycy byli niespełnionymi pisarzami, jest stereotypem, z którym należy walczyć. I chwilę później dodał: każde dzieło przynależy do konkretnego czasu, a jednocześnie skrywa w sobie ziarno wieczności. Andreas, o tym, że Szwajcarzy czytają wiersze, jestem przekonany, skoro nawet prestiżowy dziennik Neue Zürcher Zeitung od czasu do czasu publikuje poezję, ale mnie interesuje coś innego. Czy Szwajcarzy wciąż jeszcze poezji potrzebują? Słowo potrzebować wydaje mi się w tym kontekście dość życzeniowe. Bez wierszy da się, rzecz jasna, żyć. Jest dzisiaj bardzo mało aktywnych czytelników poezji, takich, którzy kupują książki poetyckie. My jednak staramy się cały czas drukować wiersze w naszym dzienniku, żeby pokazać pewien rodzaj języka, który różni się od mowy codziennej, ale także od języka powieści czy teatru. Język poezji jest cenny i zupełnie wyjątkowy. A czy ty potrzebujesz poezji do życia. Obecnie radzę sobie bez wierszy, ale były w moim życiu takie etapy, gdy bardzo intensywnie odbierałem poezję, zwłaszcza jako nastolatek i student. Ale także teraz w moim dorosłym i zawodowym życiu zdarza mi się trafiać na teksty poetyckie, które głęboko mnie poruszają, zapadają w pamięć i skłaniają do ciągłych powrotów. W Szwajcarii poza kantonem Graubünden są aż 4 języki urzędowe. Niemiecki, francuski, włoski i retoromański. We wszystkich tych językach powstają teksty, także wiersze. Czy mógłbyś mimo to wskazać jakąś cechę wspólną szwajcarskiej liryki? To coś, co czyni wiersz wierszem szwajcarskim? Szwajcaria jest krajem demokratycznym. Nigdy nie była pod panowaniem cesarza ani króla. Nie rozwinęła się tu zatem poezja dworska. Szwajcarzy nie są też usposobieni romantycznie, dlatego liryka romantyczna w takim sensie, w jakim istniała w Europie w XIX wieku, pojawia się u nas sporadycznie. Istnieje natomiast długa tradycja poezji wrośniętej w naturę, poświęconej zwłaszcza pięknu Alp. Najstarsze wiersze tego rodzaju pochodzą z końca X wieku. Liryka w Szwajcarii ma przede wszystkim charakter mieszczański i jest silnie osadzona w realizmie, by wspomnieć chociażby Gottfrieda Kellera czy Konrada Mayera. To byli poeci mieszczańscy. Ale w naszej literaturze są też poeci, którzy mają bardzo oryginalny wkład w rozwój europejskiego modernizmu. Czyli nie istnieje żadna wspólna forma szwajcarskiego wiersza. Nie sądzę. W każdym razie ja nic takiego nie potrafiłbym wskazać. Poszczególne regiony Szwajcarii spoglądają w stronę wielkich centrów kulturowych za granicą. Zachodnia Szwajcaria w stronę Paryża, środkowa i północna w stronę Niemiec, południowa w kierunku Włoch. Szwajcarzy świetnie poruszają się w tyglu języków i potrafią dobrze żyć obok siebie i ze sobą nawzajem. Na przykład w Genewie, gdy słabo zna się francuski i niemiecki, można się swobodnie porozumieć po angielsku. Więc może właśnie ta mieszanina kulturalnych wpływów jest tym czymś szczególnym w szwajcarskiej poezji. Czy współczesna poezja szwajcarska, podobnie jak dzieje się to z poezją w innych krajach zachodnioeuropejskich, brnie w ślepą uliczkę formalizmu i hermetyzmu, czy to jest zbytnie uproszczenie? Jest wiele różnych środowisk i scen. Szwajcarska poezja nie skłania się ku hermetyzmowi. Jak już wspomniałem, jesteśmy z natury realistami, jak na naród rolników przystało. I zależy nam na tym, żeby mówić jasno i żeby nas rozumiano. Poezja szwajcarska lubi skrótowość, jest lakoniczna, często minimalistyczna, co widać, gdy się czyta na przykład Roberta Walzera. Ważne miejsce w naszym krajobrazie literackim zajmuje Mundart, sztuka mówienia, słowo żywe, w którym sporo się obecnie eksperymentuje. Są to wiersze, które zbliżają się do poezji konkretnej. Gdybyś zobaczył je w formie pisemnej, pewnie niewiele byś zrozumiał. Te wiersze przeznaczone są tylko do mówienia. Forma ta jest szczególnie popularna wśród młodych ludzi i na tym polu osiąga się niewiarygodny efekt, co widać na turniejach slamu.
Slam poetry, oder das gibt's also auch, das tradiert sich fort auch.
Czy sądzisz, że te wiersze mówione stanowią jakieś dalekie echo dadaizmu? Czy wiązałbyś je z tą właśnie tradycją? W końcu dadaizm narodził się w Zurychu.
Schwer zu sagen, also
Trudno powiedzieć. Dada było sztuką z założenia pozbawioną sensu. W dzisiejszej poezji mówionej niewątpliwie są elementy absurdu oraz akcenty anarchistyczne. Dla obcokrajowca twórczość ta jest nieczytelna. Był u nas taki pieśniarz, Mani Mater. Śpiewał tylko w berneńskim niemieckim, którego mieszkańcy na przykład kantonu Oberswalis także nie rozumieli. A więc ta różnorodność dialektów stwarza ogromne pole dla eksperymentów w poezji. Niewielkie pole dla publiczności, która jest pewnie niewiele większa niż rodzina autora. Nie, te teksty mają szeroki odbiór. Mundart nie jest społecznie nacechowany, to nie jest slang. Są pewne wspólne cechy poszczególnych dialektów. W dialekcie mówi się u nas na co dzień, także w radiu i może nieco rzadziej w telewizji. A jak to się stało, że zacząłeś się interesować współczesną literaturą wschodnioeuropejską?
Ich bin ausgebildeter Germanist und kannte osteuropäische Literatur nur eigentlich so von meinem breiteren Interesse.
Jestem z wykształcenia germanistą. Po studiach zacząłem pracować jako niezależny krytyk literacki i miałem to szczęście, że dość szybko wylądowałem w dzienniku Neue Zürcher Zeitung. Zdarza się to bardzo rzadko, by zwolniło się tutaj miejsce, ale jeden z redaktorów przeszedł akurat na emeryturę. Ten kolega poślubił przed laty Wiedenkę i wziął pod swoje redakcyjne panowanie całe Imperium Habsburgów. A więc można powiedzieć, że trochę po nim odziedziczyłem to terytorium. Co oznacza dla ciebie poezja polska? Co takiego znajdujesz w wierszach i między wierszami polskich poetów, czego nie doświadczasz nigdzie indziej?
Auch wieder eine schwierige Frage. Was ich... Ich bin kein
Cóż, trudne pytanie. Naturalnie znam Herberta, Miłosza, Szymborską, Zagajewskiego. W polskiej poezji zachwyca mnie współistnienie poważnych tematów. Może to kwestia historii, wszak Polska posiada ciężką i skomplikowaną historię oraz lekkości i ironii, jak choćby u Adama Zagajewskiego. Ale także ostra jak brzytwa refleksja intelektualna, dyscyplina myślowa, zanurzenie w obrazowaniu ikonografii zachodnioeuropejskiej. Poza tym większość, a przynajmniej wielu poetów polskich to jednocześnie świetni eseiści. Wskazałbym jeszcze na duchowość, na wiarę, chociaż niekoniecznie w sensie religijnym czy doktrynalnym. No i do tego wszystkiego oczywiście melancholia. Masz, zdaje się, swoją własną hipotezę, dlaczego polscy poeci tak silnie obstają przy realności. Mógłbyś wyjaśnić, co twoim zdaniem trzyma nas blisko rzeczywistości? Czy chodzi o wielką historię?
Das glaube ich auf jeden Fall. Also die Polen sind ja...
Niewątpliwie Polacy są bez przerwy poddawani próbie i ściągani na ziemię. Słowo poetyckie już od romantyzmu kształtowało się pod naciskiem wszystkich tych traum i niekończących się okrucieństw. To wszystko zmuszało do realistycznego postrzegania świata.
Unendlichen Schrecklichkeiten, die es gibt, das zwingt irgendwie einfach, das zwingt einem auch schon auch auf den Boden des Realismus herab. Ich glaube, das ist schon auch prägend. Ja.
Jesteś redaktorem dziennika Neue Zürcher Zeitung. Co gazeta codzienna może dzisiaj zrobić dla poetów i poezji?
Du meinst, was die Dichter für die Tageszeitung oder was die Tageszeitung für die Dichter machen kann? Also ich gehe jetzt mal vom zweiten aus. Also
Gazeta dla poetów i poezji, czy poeci dla gazety? Można by rozszerzyć to pytanie. Czytelnicy dziennika zainteresowani są przede wszystkim aktualnymi wydarzeniami, a także rzetelnymi tekstami, które objaśniają im świat. Osobiście uważam, co dla wielu jest coraz mniej oczywiste, że powinno się wykorzystywać różne formy opisu jako klucze do zrozumienia rzeczywistości. Istnieją reportaże, komentarze, wiadomości, ale to jest jedno. Myślę jednak, że teksty literackie mają szczególną wartość, która nie wynika z ich rzeczowości, z ich zgodności z faktami, ale z tego, że fakty te potrafią przemienić w nowy język, nadając im zupełnie inną intensywność i rangę. Proza, poezja, dramat to zupełnie różne niż dziennikarstwo metody szukania kluczy do świata i do prawdy. I uważam, że ważne jest, by czytelnik gazety wiedział, że takie sposoby, wyjątkowe, niezwykle różnorodne, doświadczania i przeżywania świata istnieją i że nie wolno nam z nich rezygnować.
Eigene Art von Erfahrung ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung, die man zum Verständnis der Welt, auf die man zum Verständnis der Welt und der Wirklichkeit nicht verzichten kann.
Wspaniale jest słyszeć, że jako redaktorzy podtrzymujecie etos poezji i wskazujecie na wartość życia z nią na co dzień. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Do dzisiejszej skrzynki poetyckiej trafił wydany w Bibliotece Toposu zbiorek wierszy Jacka Kowalskiego zatytułowany Mu. Autor jest poetą, germanistą, bibliotekarzem i tłumaczem. Tłumaczył m.in. publikacje z zakresu religioznawstwa, krajoznawstwa, bibliologii, przekładał też wiersze. Autor 9 tomików poetyckich. Jego wiersze tłumaczone były na język szwedzki, chorwacki, hebrajski, niemiecki. Mamy więc do czynienia z kimś, kto już w szeroko pojętej dziedzinie literatury niejednego dokonał. Książka frapuje od pierwszego z nią kontaktu. Niekonwencjonalny tytuł tomu Jacka Kowalskiego prowokuje do pytania, czym jest to mu, co ono znaczy. Po lekturze tytułowego wiersza jestem skłonny przypuszczać, że chodzi tu o odległe, metaforyczne użycie nazwy krainy mitycznej, mu, kontynentu, który według rozmaitych podań miał znajdować się na Pacyfiku lub między Australią a Indiami. Ląd ten miał się wyłonić w wyniku przebiegunowania Ziemi 52 tysiące lat temu, a po 30 tysiącach lat podczas kolejnego przebiegunowania na powrót zniknąć w otchłaniach oceanu. Czy sens wiersza uzasadnia nasze przypuszczenie? Posłuchajmy. Jacek Kowalski, mu. To nieprawdopodobne, jak blisko jesteś, kiedy pada śnieg. Płatek to ty, płatek to ja, nasze ciche życie. Nuty wielkich białych skrzypiec, które zginają nam karki i odbierają mowę. Jest mroźny czas serca. Ubywa nam słów, przybywa śladów. To nieprawdopodobne, jak daleko jesteś, kiedy przestaje padać śnieg. Tak więc bliskość kojarzy się autorowi ze śniegiem, a kiedy padać śnieg przestaje, ludzie oddalają się od siebie. Znika aura bliskości, bezpieczeństwa, czułości, tak jak zniknęła mityczna kraina mu. Może tak, może nie. W każdym bądź razie wiemy już, że refleksja egzystencjalna tego poety sięga głęboko, że szuka odległych uzasadnień kulturowych, że zakorzenia się w micie i legendzie. Uroczy wiersz, bardzo liryczny, jakim bez wątpienia jest mu, zyskuje w ten sposób swoją tajemnicę, swoje ciemne jądro. I jeszcze jeden wiersz Jacka Kowalskiego. tak powiedzą. Moi rodzice leżą po śmierci rozdzieleni, jak za życia. Kiedy odwiedzam matkę, jestem jej synem. Kiedy odwiedzam ojca, jestem jego synem. Gdyby leżeli razem, miałbym rodzeństwo. I tak rozdzielam wizyty, nie rozdzielając ich nawzajem. Moja matka wychodziła często w modlitwie. Mój ojciec wychodził z domu, aż któregoś dnia nie wrócił. Ja wychodziłem z ich słów tak długo, aż umilkli oboje, naprzód jedno, potem drugie. Matka mówiła językiem dawnym i pokaleczonym. Ojciec przeciwnie. Mówił językiem rzemiosła, topornym i przyrodzonym. Moja mowa jest nieukończona. Wychodzi z postanowień i wraca w złym stanie. Moi rodzice mówią teraz jednym głosem. Ich język jest przeźroczysty i opuszcza swój wiek. Czasami go słyszę w refleksach światła na wodzie. Jeden błysk to A, drugi błysk to B. Fala to opowieść, mewa to przecinek, epilog to ja. Ci, którzy przyjdą po mnie, powiedzą po latach, to było przecież tak dawno. Powiedzą kiedyś, dziś morze jest takie spokojne. Powiedzą, chodźmy już. Wiersz głęboko przeżyty, głęboko doświadczony, świetnie napisany. Wiersz o tym, co podzielone i o tym, co połączone i o tym, jak podzielone łączy się po to, żeby wreszcie móc oderwać się od tego, co było i przeminąć. Bo to było przecież tak dawno, bo przecież dziś może jest takie spokojne, bo chodźmy już. Fascynujące jest też to, że historię odrywania się podmiotu wiersza od przeszłości, tutaj od rodziców, można opowiedzieć na przykładzie odrywania się od ich języka. Pisze poeta, ja wychodziłem z ich słów tak długo, aż umilkli oboje, naprzód jedno, potem drugie. Nie jest to jednak milczenie absolutne, bo jak się dowiadujemy, umilkli, żeby wreszcie mówić jednym głosem. Chociaż jest to już język pozasłowny, język fenomenów natury, język widzeń i refleksów. Piękny wiersz. Polecam Państwa uwadze najnowszy zbiór wierszy Jacka Kowalskiego zatytułowany Mu.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Jarosław Iwaszkiewicz, Fandango. Wiersz Jarosława Iwaszkiewicza z wydanego w 1977 roku tomu Mapa Pogody nie pretenduje do arcydzielności. To raczej popis poetyckiej wirtuozerii. Fandango, dosłownie błahostka, to hiszpański taniec ludowy na 3/8. Wyrazisty rytm wybijają albo kastaniety, albo dłonie złożone jak do oklasków, no i naturalnie obcasy. I właśnie o ten rytm poecie chodzi i o ekstatyczne, pełne wdzięku i lekkości wirowanie i o taniec wachlarzy z czarnych piór i o nóż i krew. Czy można zapisać ten zachwyt zmysłowością tańca? Próbę Jarosława Iwaszkiewicza uważam za ze wszechmiar udaną i dlatego ten wiersz, tę błahostkę polecam Państwu uwadze. Czyta Jarosław Tyrański.
Jarosław Iwaszkiewicz, Fandango. Parskają struny, pieje głos, jak kokot pośród gdakań kur, jak grzebień krwawy pośród piór. Albo to tak, albo to tak, albo to nie. Tu po tu stóp nie pomiarkujesz, co błyszczy, nie wiesz, struna czy nóż, czy krople krwi, czy płatki róż. Albo to tak, albo to tak, albo to nie. W cieniu cieniste świecą oczy, wachlarz się chwieje czarnych piór i kastanietów trzeszczy chór. Albo to nie, albo to nie, albo to tak.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.